Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego października wita Państwa Krzysztof Brąk. W Watykanie dobiega końca synod biskupów. O nowej ewangelizacji będziemy rozmawiać z kardynałem Pelem z Australii oraz księdzem Peterem Murphym, który odpowiada za ewangelizację w amerykańskim kościele. Nadamy też drugą część wywiadu księdza Leszka Gęsiaka z arcybiskupem Józefem Michalikiem. A program zaczynamy od pozostałych aktualności watykańskich.
Benedykt XVI przyjął w Watykanie prezydenta Cypru. Dimitris Christofias spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone.
Jak dowiadujemy się z watykańskiego komunikatu biura prasowego, spotkania odbyły się w serdecznej atmosferze. Podkreślono dobre stosunki między Stolicą Apostolską i Republiką Cypru. Mówiono o ważnym znaczeniu dialogu i poszanowaniu praw człowieka, w tym wolności religijnej. W związku z prezydencją Cypru w Unii Europejskiej omówiono też sytuację na naszym kontynencie. Wreszcie wyrażono pragnienie, by inicjatywy na rzecz dialogu i pokoju między stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie osiągnęły pozytywne rezultaty przy wkładzie wspólnoty międzynarodowej, czytamy w watykańskim komunikacie.
Dodajmy, że wśród osób towarzyszących prezydentowi Cypru w Watykanie był ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Georgios Poulides wydał ostatnio we Włoszech książkę Papież na Cyprze o wizycie, którą Benedykt XVI złożył tam przed 2 laty.
Natomiast wieczorem w auli Pawła VI zorganizowano uroczystą projekcję filmu dokumentalnego Arte e Fede via Pulchritudinis. Pokaz z udziałem papieża wpisuje się w szereg okazji. Rok wiary, 50-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 500-lecie odsłonięcia słynnych fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Film Arte e Fede, czyli Sztuka i Wiara, to dzieło będące owocem współpracy wydawnictw muzeów watykańskich, gubernatoratu państwa watykańskiego z polskim producentem telewizyjnym Przemysławem Janem Heusserem. Wkład polskich sponsorów przyczynił się także do zorganizowania prezentacji w Watykanie. Film, który będzie rozprowadzany następnie na płytach DVD, przedstawia rodzaj itinerarium wiary zapośredniczone w dziełach sztuki z kolekcji watykańskich.
Uprawomocnił się wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności dla byłego kamerdynera papieskiego Paola Gabriele. Jeszcze dziś z aresztu domowego ma on trafić do więziennej celi, którą przygotowano w koszarach Żandarmerii Watykańskiej.
W ten sposób kończy się ta przykra sprawa, czytamy w komunikacie sekretariatu stanu. Podkreśla się w nim, że jak wykazał proces, Paolo Gabriele działał na własną rękę i nie miał wspólników. Domysły na temat spisku okazały się bezpodstawne, podkreśla watykański sekretariat stanu.
Miłość, która ukształtowała całą posługę pasterską Jana Pawła II, uczy, jak rozszerzać królowanie Boga w sercu ludzkim, powiedział podczas porannej mszy przy grobie błogosławionego papieża Polaka w Bazylice Watykańskiej arcybiskup Stanisław Gondecki. Metropolita Poznański przewodniczył tam czwartkowej Eucharystii, sprawowanej wraz z kilkudziesięciu polskimi kapłanami.
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nawiązał do czytań mszalnych, podkreślając, że zadaniem pasterza i proroka jest głoszenie królowania Boga, które oznacza gotowość, by służyć, a także dostrzec, iż pełnienie woli Bożej jest prawdziwym wyzwoleniem człowieka i drogą dojścia do najwyższej doskonałości.
To właśnie miłość ukształtowała całą pasterską posługę Jana Pawła II, przekonała ludzi do niego samego i do Chrystusa. Dziękujemy błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który tutaj w dalszym ciągu uczy, przemawia, jednocześnie wspiera tę drogę jego następców do rozszerzenia królowania Boga w sercu ludzkim i także do tego uniwersalnego wydźwięku tego królowania, ażeby nic nie pozostało bez Chrystusa i poza Chrystusem.
Synod biskupów pracuje dziś za zamkniętymi drzwiami. Nanoszone są poprawki do propozycji i wniosków. Na ich podstawie Benedykt XVI przygotuje adhortację apostolską o nowej ewangelizacji. Ostateczne głosowanie nad propozycjami ojców synodalnych przewidziane jest na sobotę.
Dla wielu uczestników zgromadzenia udział w obradach jest okazją do głębszej refleksji nad ich misją, mówi biskup Ladislav Nemet z Serbii.
pierwszych wiekach. Jeśli kogoś by brali na biskupa, ten wiedział, że skończy jako męczennik. A jak człowiek dziś patrzy trochę po biskupa, ilu tam ma tą świadomość, że może być męczennikiem. Więc pierwsza sprawa według mnie jest naprawdę wiara nas, biskupów, pasterzy naszych kościołów, wiara instytucji jako takiej. I jak wrócimy do naszych diecezji, entuzjazm, który dostaliśmy teraz, albo przynajmniej ja osobiście, żeby to przekazać moim współpracownikom, spróbować motywować jak najwięcej ludzi do tego, żebyśmy razem pracowali na nowej ewangelizacji. Podczas tego synodu doszliśmy też, przynajmniej ja osobiście, do wniosku, że dużo zadań mamy, ale jeśli chcemy wszystkie zadania od razu zrobić, to nie zrobimy nic. I dlatego będziemy musieli zrobić, przynajmniej dla mojej diecezji, konkretną hierarchię zadań, co chcemy zrobić, jak chcemy prowadzić dalej naszą pracę pastoralną.
Na synodzie są obecni nie tylko biskupi, ale również specjaliści od ewangelizacji. Jednym z nich jest ksiądz Peter Murphy, który odpowiada za ewangelizację i katechizację w amerykańskim kościele. Jego zdaniem synod pozwolił doprecyzować zadania kościoła na tym polu. Celem ewangelizacji musi być tworzenie okazji i warunków do osobistego spotkania z Chrystusem. W Stanach Zjednoczonych staramy się nadawać coraz bardziej ewangelizacyjny charakter naszej katechizacji, aby nie tylko młodych czegoś nauczyć, lecz by w pierwszym rzędzie doprowadzić ich do osobistego spotkania z Chrystusem. Bo to osobiste spotkanie całkowicie zmienia też podejście ucznia do katechezy, do sakramentów. Wszystko staje się dla niego wówczas bardziej realne, a mniej abstrakcyjne i obce. Zdaniem amerykańskiego eksperta od ewangelizacji, doświadczenia naszych kościołów w ostatnich dziesięcioleciach pokazały, że w ewangelizacji najważniejszy jest kapitał ludzki, a nie wielkie zaplecze materialne czy nawet naukowe. Istnieje wiele wspaniałych programów czy kursów, ale wszystko zależy od tego, kto je prowadzi. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych możemy liczyć na wielu ludzi, katechetów i wolontariuszy, zatrudnionych przez Kościół bądź pracujących za darmo, którzy ofiarnie służą Kościołowi. I to właśnie oni są podmiotami ewangelizacji. Rzadko się zdarza, by ktoś zmieniał swoje życie po przejściu przez jakiś kurs czy szkolenie. W swych świadectwach ludzie mówią raczej: spotkałem siostrę X, spotkałem księdza Y, trafiłem na dobrego katechetę i zmieniło się moje życie. Tak działa ewangelizacja. Programy, kursy mogą stworzyć okazje, sprzyjające warunki, ale ostatecznie liczy się osobista relacja, osobiste świadectwo naszego życia. Mówił ksiądz Peter Murphy, dyrektor wykonawczy Komisji Episkopatów Stanów Zjednoczonych do spraw ewangelizacji i katechizacji. Na synodzie biskupów nowa ewangelizacja jest nie tylko postulatem, ale czymś konkretnym, co już na różne sposoby dokonuje się w Kościele, zauważa kardynał George Pell, metropolita Sydney. My w Australii doświadczyliśmy bardzo skutecznej nowej ewangelizacji w postaci Światowych Dni Młodzieży, przypomina kardynał Pell. Światowe Dni Młodzieży przypomniały większości Australijczyków, jak radośni, mili i szczęśliwi są młodzi katolicy. Wywarło to bardzo głęboki wpływ na większość Australijczyków. Jest to bez wątpienia jedna z metod apostolstwa, która sprawdziła się w praktyce i ma wielkie konsekwencje duchowe. Do dziś jeszcze pozostajemy na przykład pod silnym wrażeniem modlitewnej ciszy, która panowała w 400-tysięcznym zgromadzeniu młodych. Do tego stopnia, że można było usłyszeć śpiew ptaków. Ta adoracyjna cisza to element, który wprowadził Benedykt XVI. Dla Australijczyków, którzy byli tego świadkami, było to bardzo silne doświadczenie i w Australii się to przyjęło. Modlitwa w ciszy, adoracja Najświętszego Sakramentu, która przecież nie tak dawno kompletnie zniknęła z naszych kościołów. Młodym się to tak bardzo spodobało, ponieważ jak sądzę, reszta ich życia jest naznaczona przez hałas, pośpiech i rozproszenia. Czy myśli zatem ksiądz kardynał, że nowa ewangelizacja może również polegać na powrocie do niektórych dawnych i zarzuconych praktyk?
Partly, yes. We can't just go back. I think we'll use the ones that work.
Po części tak. Nie można jednak do nich po prostu powrócić, ale możemy wykorzystać te, które się sprawdziły. Jednym z przejawów demencji zachodniego świata jest zanik poczucia sakrum. Ale adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitewna cisza, chorał gregoriański, a nawet kadzidło, to wszystko pomaga młodym ludziom i pomaga szerzyć słowo Jezusa, Jego wezwanie do nawrócenia. Wspomniał ksiądz kardynał o pozytywnych owocach Światowych Dni Młodzieży. Czy są to owoce trwałe? Myślę, że pierwszym długotrwałym skutkiem Światowych Dni Młodzieży, odczuwanym niemal w całej Australii, są powołania. W niektórych regionach kraju mieliśmy do czynienia z kompletnym brakiem powołań, na przykład do zakonów żeńskich. Tymczasem tylko u mnie w Sydney, w jednym klasztorze dominikanek, pojawiło się od tej pory 10 młodych kobiet. Poza tym zdecydowanie poprawiło się duszpasterstwo młodzieży, na przykład duszpasterstwo akademickie na świeckim Uniwersytecie w Sydney działa dziś całkiem dobrze i bez wątpienia jest to zasługą Światowych Dni Młodzieży. Mówił kardynał George Pell, metropolita Sydney.
Moim gościem jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Księże arcybiskupie, właśnie Jan Paweł II po raz pierwszy użył tego terminu nowa ewangelizacja i użył go w Polsce, jak był w Nowej Hucie. Czy to znaczy, że my Polacy, którzy mamy pewne kościoły, którzy mamy jednak procentowo bardzo wysoki wskaźnik ludzi wierzących i praktykujących, czy my też potrzebujemy ewangelizować się w jakiś nowy sposób?
Jeśli chcemy być szczerze uczniami Pana Jezusa, to nigdy nie daliśmy Mu tego, co dać powinniśmy, jeśli nie daliśmy wszystkiego. Powinniśmy to szczerze powiedzieć i biskupi, i księża, i osoby konsekrowane. Jeśli nie daliśmy Mu wszystkiego, to nie daliśmy Mu tego, co dać powinniśmy. Zresztą ten obraz Polski, dzięki Bogu, że on jeszcze jakoś się trzyma i trzeba powiedzieć, nie wolno nam odejść od tego zagonu ziemi, któryśmy uprawiali w dotychczasowy sposób. Czyli trzeba kontynuować ewangelizację w Polsce na tych samych torach, bo będziemy z tego jedli chleb. Jeśli nasi ojcowie, dziadkowie uprawiali ten zagon, to nie odchodźmy od ich metod, bo ziemia rodziła im i nam urodzi. Natomiast ugory, które zauważamy, bo są, trzeba powoli przybierać, przyłączać do tego już uprawianego zagonu, co znaczy, że powinniśmy pozostać bezwzględnie wiernie i lepiej wykonując dotychczasowe metody duszpasterstwa w Polsce stosowane. Nie przeoczyć tego, gdzie próbuje się nas zwekslować na boczny tor. Mamy doskonalić to. Przecież można nowymi sposobami przyłączyć te ugory, gdzie tego Słowa Bożego nie ma, gdzie te serca wyziębione, czy w ogóle jeszcze nie spotkały się z tym pokarmem Ewangelii. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie cenili to. Proszę zobaczyć, ten papież wyszedł z tego zacofanego pod komunistycznymi rządami kraju i ten papież, który wychowany był na tej polskiej ziemi, żył z tymi problemami polskimi, miał coś do powiedzenia światu. To nam powinno coś powiedzieć. To biskupi od Pacyfiku, poprzez Azję, Afrykę, wszyscy w nim widzą jednak kogoś, kto im dał wskazówki. Zresztą obecny papież kontynuuje, nie boi się tego świata i przypomina, że są pewne wartości podstawowe, których nie możemy się wyprzeć. Odejście od Ewangelii i odejście od ewangelizacji byłoby zdradą wobec człowieka, bo cała walka, która idzie dzisiaj w sposób widzialny i niewidzialny, idzie o człowieka. Kupić człowieka, pozyskać go, zniewolić właściwie różnymi sposobami.
Księże arcybiskupie, ksiądz arcybiskup mówił o ugorach, które są do zagospodarowania. Czy możemy powiedzieć, jakie ugory my mamy w Polsce i co możemy zrobić, żeby te ugory zaorać dobrym słowem Ewangelii?
Ja myślę, że jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że łatwo w odpowiedzi będzie może urazić czy obrazić nawet kogoś. Ale może spróbujmy popatrzeć na nasze słabości, bijąc się we własne piersi. No przecież czy my, jeśli chodzi o nasz styl życia, czy my w Polsce jesteśmy rzeczywiście ludźmi szanującymi niedzielę, tak jak powinniśmy, czy nie odchodzimy od tego? Przecież dzisiaj to jest bardzo bolesna sprawa, że dzisiaj nie oddajemy Bogu to, co powinniśmy Mu dać. Dzień Pański jest Dniem Pańskim. Bóg go z miłości do człowieka zarezerwował, żebyśmy odpoczywali i oddawali chwałę Bogu. Chociażby kolejne wskazanie Boże, szacunek do imienia Bożego, mowa nasza, styl wyrażania się. A proszę zobaczyć też, Polska wymiera, Europa wymiera. Nie rozwiąże tego żaden premier, żaden rząd, bo umarła miłość ofiarna do dziecka w Polsce. To jest wielki ból, który mnie spędza sen z oczu. Ach, jak bardzo umarło poczucie wrażliwości moralnej wśród ludzi, którzy są odpowiedzialni za życie społeczne i ten brutalizm, który się wdarł i wdziera coraz bardziej poprzez dyskusję na najwyższych szczeblach i to jest akceptowalne. Zacietrzewienie nienawiścią i piana na ustach niejednego posła, którą się widzi i ataki na ideowych czy ideologicznych wrogów, czy wyimaginowanych wrogów, chociażby na Kościół, to z tego się robi schodek do kariery i się tumani ludzi. Straszny siew, sieje straszne zło ten człowiek bezkarnie. W 1932 roku w Niemczech też łudzili się, że wielkie hasła przyniosą wielki owoc. Trzeba otworzyć na to oczy i zobaczyć. To jest coś do zrobienia, to jest jakiś ugór. Ja dlatego z szacunkiem, z ufnością patrzę na przykład na tych posłów, nawet i w Polsce, którzy mają odwagę być wierni sumieniu. Hołd trzeba im oddać. Powiedzieć, że to jest próba, będą naciski. Więc można by mnożyć jeszcze dalej iść. A nasz stosunek do pracy, do uczciwości. Żyje w nas człowiek grzechu, powiedzmy to prawdę.
Ostatnia kwestia. Ksiądz arcybiskup wspomniał o odważnych posłach, którzy nie bali się mówić prawdy i głosują w zgodzie z własnym sumieniem. Prezydium Konferencji Episkopatu wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie w tych dniach wspierające prawo do wolności sumienia. Ta presja, która jest wywierana na ludzi, jest prawdopodobnie ogromna. Jak można pomóc, jak my, obywatele, Kościół, możemy także wesprzeć tych, którzy potrzebują tego wsparcia, by odważnie mówili o rzeczach, które dla Kościoła i dla wiary są ważne, a także by mogli żyć w zgodzie z własnym sumieniem.
Ja bym powiedział, najpierw trzeba pamiętać, że sprawa obrony życia poczętego to nie jest sprawa Kościoła katolickiego tylko. To jest sprawa człowieka, wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie na całym świecie mają wpisane w serca, nawet ten, który nie słyszał o Panu Jezusie, nie umie czytać i pisać, ma wpisane w serce, że życie trzeba szanować. Więc myślę, że to jest obrona podstawy ludzkości, człowieczeństwa. Natomiast Kościół, zgodnie z otrzymanym depozytem wiary, jeszcze bardziej daje argumentację. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz właśnie, no wolność człowieka trzeba uszanować. I dobrze, że polski parlament dojrzewa do tego. To jest dowód dojrzewania polskiego parlamentu i chwała tym ludziom, nie tylko którzy się zdobyli na ten gest odwagi, ale którzy pozwalają. Tu trzeba powiedzieć, że dowód to jest, że dojrzewa rzeczywistość polityczna. Ci ludzie, niezależnie od orientacji politycznej, bo to nie wolno tego traktować tych spraw w kategoriach partia rządząca, partia opozycyjna. Trzeba zdobyć się na coś więcej i Polskę stać na to, żeby dała przykład światu także w tej dziedzinie, że Polaków jest stać na rozwiązanie wszystkich spraw zgodnie z ich sumieniem. I dlatego myślę, że też myśmy chcieli przez ten komunikat powiedzieć, że widzimy życie, obserwujemy i szanujemy to, co się wydarzyło ostatnio w Polsce, że mogła zaistnieć ta sytuacja. Wiemy, że są trudności, wiemy, że są ataki, wiemy, że są różne interesy. Pewnie będzie to oświadczenie się spotykało z różnymi reakcjami, ale z naszej strony uważaliśmy, że jest uczciwością naszą powiedzieć, że to jest właściwa droga.
Ksiądz arcybiskupowy za rozmowę i wizytę w studiu naszego radia. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Watykańskie.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.